raz na jakiś czas w odcinku można powiedzieć, że jest tak zwaną petardą, gdyż właśnie o filmach tego typu będziemy dzisiaj rozmawiać. Posłuchajcie, co myślimy o Sound of Metal oraz o Obiecująca młoda kobieta, czyli dwóch pozycjach, na które trzeba zdecydowanie zwrócić swoją uwagę, planując wypad do kina. Dzień dobry, witamy w odcinku numer 124 podcastu Inna Kultura. Jak zwykle jest ze mną Julia i Michał, witajcie.
Cześć.
Witaj Janie.
Witaj Janie.
Dzisiaj będziemy opowiadać o dwóch filmach, które aktualnie są już w polskich kinach, tych, które są otwarte. I jak to mówi Michał i Julia się z tym zgadza, no i ja właściwie też się z tym zgadzam, oba filmy to tak zwane petardy, więc będzie o czym rozmawiać, będzie o czym słuchać. Ale zanim przejdziemy do tych dwóch pozycji, opowiemy sobie o Złotych Globach, które minionej nocy zostały rozdane. Jak wy będziecie tego słuchać, to już trochę czasu upłynęło od tego rozdania nagród, ale mimo wszystko jakiś tam drobny komentarz wypadałoby dać, więc Julia w ogóle śledziła na żywo. W sensie nie, że była na tej gali, tylko że po prostu oglądała na żywo rozdanie nagród, więc chciałaby rzucić trochę jakichś swoich przemyśleń, a my się oczywiście z Michałem do tego odniesiemy.
Ale biorąc pod uwagę, że gala była online, to w zasadzie Julia mogła być na gali, bo w zasadzie wszyscy byli w swoich domach, z tego co ja się tam zorientowałem, tylko jakaś część skrawek grupy była na jakiejś sali zebranej, więc Julia się może poczuć jako pełnoprawna osoba oglądająca.
Byłam na gali na przykład bardziej niż Frances McDormand, bo jej w ogóle nie było nawet online.
No
i w sumie to jest dość ciekawe, bo wielu osób nie było nawet online, tylko były zdjęcia.
No bo wiesz, jak już masz się wybrać, wystroić i w ogóle, no to przyjdziesz, no trzeba się pokazać, a to co w dresie, to co cię będą ludzie oglądać?
No nie, parę osób się... w dresie wyszło.
W dresie było, tak.
Tak, z tego co ja widziałem zdjęć, w tym twój ulubiony aktor z Teda Lasso, więc...
Tak. Tam, i czy Sudeikis, czy na przykład Bill Murray również wyglądał po prostu jakby go sprowadzili z jakichś egzotycznych wakacji. To była dość dziwna ceremonia z wiadomych względów, jakby miała miejsce równocześnie w Nowym Jorku i w Los Angeles, gdzie w jednym miejscu prowadziła Tina Fey, w drugim miejscu Amy Poehler i...
Ja mam wrażenie, że one i Ricky Gervais to jest taki po prostu stały zestaw ludzi, którzy prowadzą galę Złotych Globów.
Tak.
To jest takie, kogo w tym roku wybierzemy?
I tam są tylko zmiany. No był jeszcze Jimmy Fallon, ale do końca nie wiem ile razy prowadził, szczerze mówiąc, więc raz na pewno. I powiem tak, akurat z tych wszystkich trzech duetów największą sympatią, znaczy z duetów, z tych wszystkich trzech podmiotów największą sympatią darzę ten duet i powiem szczerze, wręcz to była wielka ulga, że nie musiałam już słuchać tych okropnych żartów Rickiego Gervaisa z zeszłego roku, które były naprawdę okropne. Już wolę nudną ceremonię o smaku nieprzyprawionego tofu, idąc kulinarną metaforą, niż obraźliwe dowcipy z zeszłego roku, ale znaczy obraźliwe dowcipy. Większość problemów omówiona została w zeszłorocznym odcinku. Tam odsyłamy. Może tak. I ogólnie to jest typowy problem Złotych Globów. Ta gala po raz kolejny była zbyt długa. Po prostu tych reklam jest tam za dużo. To jest nużące. Oczywiście za każdym razem pojawiają się tam ci sami ludzie, którzy robią te same nieśmieszne skecze. Widzę Maja Rudolf, która jest na każdej gali i na każdej gali jest absolutnie nieśmieszna. Ja w ogóle nie wiem, jakim sposobem jeszcze tam się dalej pojawia. W sensie, że nikt się jeszcze nie pojawił z komentarzem pod tytułem no to jest żenujące, to co się tutaj dzieje. Kilka gwiazd zrezygnowało z już nawet udziału w ceremonii online, co było dość ciekawe, w tym wspomniana wcześniej Frances McDormand, a reszta pojawiała się zarówno w kreacjach, w których mogliby bez problemu wyjść na czerwony dywan, jak i w casualowych koszulach, w palemki, albo ktoś pokazywał, że Jeff Daniels wyglądał jak taki typowy ojciec na Zoomie, bo miał taką kamerkę w dole i no było dość ciekawe. Na przykład jak John Boyega odbierał to, nie John Boyega, na początku, ktoś, kto miał za drugoplanowego, Daniel Kaluuya, właśnie, jak Daniel Kaluuya odbierał, to nie włączył mikrofonu i to też było dość ciekawe. Z takich samych nagrodowych wrażeń i opinii na temat tego, kto został nagrodzony, to przede wszystkim zdominowała w kategoriach filmowych Chloe Zhao ze swoim Nomadland. Została drugą reżyserką z nagrodą w kategorii reżyserskiej, w sensie drugą kobietą nagrodzoną w tej kategorii. No i film również zdobył główną nagrodę, co było trochę zaskoczeniem. Większość wskazywała tutaj Sorkina. Bardzo dużo się o tym mówiło, między innymi z tego względu, że Sorkina tutaj w miarę lubią.
Sorkin tradycyjnie za scenariusz zgarnął po prostu.
Tak. W kategorii komediowej, co ciekawe, czy w ogóle w kategoriach komediowych, wskazywano zwykle, że jeśli chodzi o Borata, to wygra na pewno Maria Bakalowa. I wygrał Sacha Baron Cohen, wygrał Borat. Wygrała Maria Bakalowa.
I w ogóle nie znam ten film dostał. Jakby dostał nagrodę za Proces Siódemki z Chicago, to proszę bardzo, ale ja nie wiem, dlaczego dostał za Borata teraz nagle po tylu latach, bo w tej roli no nie ma nic takiego, co byłoby
on dostał już
ciekawego w ogóle.
Z tego, co udało mi się zobaczyć, to znaczy z tego, co mi się wydaje, co widziałam w internecie w nocy, to jakby Sacha Baron Cohen dostał za Borata za pierwszym razem.
No tak, ale ja mówię właśnie, że mnie też nie dziwiłaby mnie, gdyby teraz dostał za Proces Siódemki w Chicago, gdzie był super, a nie za Borata, bo jakby w sensie nie wiem jakby dlaczego. Ja też w ogóle sama ta nagroda w ogóle dla Borata w tej kategorii musical, komedia też jest dla mnie jakimś nieporozumieniem totalnym.
Znaczy zacznijmy od tego, że jakby Złotych Globów nie ma sensu rozpatrywać w takich kategoriach i rozumienia, ponieważ większość tych ludzi, którzy tam... Po pierwsze no to jest zupełnie niezróżnicowana grupa jakichś dziennikarzy, zresztą już mieliśmy kontrowersje w kontekście tego, że nie ma tam żadnej czarnoskórej osoby na przykład. I cóż, to jest absolutnie niezróżnicowana grupa, która dziadków, którzy sobie głosują. I oni...
No tak, zresztą 100 osób też, to też jest takie ważne, bo nikt się o tym nie pamięta. No też
więc
prawda.
Jakby ja oglądam tę galę, ale ja nigdy się nie zastanawiam dlaczego, za co. Znaczy też akurat w tym przypadku Sacha Baron Cohen i Borat, ja lubię ten film akurat. Tą drugą część również, więc jakby nie mam co tego. Duże zaskoczenie przyniosły kategorie aktorek, z tego względu, że tam nic się nie sprawdziło praktycznie i w każdej kategorii wyskoczyła jakaś osoba po prostu spod ziemi. Gdzie w aktorce w dramacie mówiło się o zwycięstwie Carey Mulligan bardzo, mówiło się o zwycięstwie Viola Davis, nawet jej podobno chyba kursy podskoczyły, a nagle wyskakuje Andra Day, która chyba sama była zdziwiona, bo nawet karteczki nie miała przy tym, tak jakby pod ręką, tylko musiała po nią dalej sięgać. Przy aktorce w komedii, zresztą mówiliśmy o filmie O wszystko zadbam w poprzednim odcinku, mówiło się właśnie głównie o Bakalowej, że jeśli za coś Borat zgadnie, to za to, a tu nagle Rosamund Pike wyskakuje z filmu Netflixa. Jeszcze lepiej żartem w pewnym sensie okazała się kategoria aktorki drugoplanowej, gdzie mówiło się o zwycięstwie praktycznie każdej z tych aktorek i praktycznie każda z nich gdzieś tam pojawiała się też w innych nominacjach, w innych kategoriach. Te ich filmy są na dobrą sprawę, większość z tych filmów, za które te aktorki drugoplanowe są nominowane, były średnio oceniane. No ale nagle wyskoczyła Judy Foster, gdzie większość jednak liczyła na Amandę za Mank albo na Olivię Colman za Ojca. Nawet w takich ich przewidywaniach, w których gdzie jakoś tam sobie badali statystykę czy gusta samego HFPA. No ale tak, no tak naprawdę nie było zbyt wielu poza tymi, było bardzo dużo zaskoczeń, poza nimi nie było zbyt wielu zaskoczeń, poza tymi, które przed chwilą wymieniłam. Jeśli chodzi o kategorie serialowe, to tutaj bardzo dużą dominację miały The Crown, które zdobyło nagrodę za najlepszy serial dramatyczny. Josh O'Connor zdobył dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym, Emma Corrin dla aktorki i Gillian Anderson dla aktorki drugoplanowej oraz Gambit Królowej, gdzie serial wygrał w najlepszym serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym i Anya Taylor-Joy wygrała nagrodę za najlepszą aktorkę. Więc tak, globy były globami, na szczęście nie było zaskoczeń w stylu Bohemian Rhapsody, to chociaż tyle.
To jeszcze dodam, że dwie nagrody dostało Schitt's Creek, który ja ostatnio zacząłem oglądać i Schitt's Creek jest super. Schitt's Creek jest mega i jestem mega zdziwiony, że nikt jakby nie wykupił dystrybucji na Polskę, ani na żadnych platformach nie ma. Jest na amerykańskim Netflixie, na polskim nie ma, a jest w ogóle super ten serial. Ma 6 sezonów, ja jestem w połowie i generalnie z sezonu na sezon jest coraz lepiej i coraz ciekawiej. Także to jest naprawdę coś bardzo ciekawego i też nagrody dostaje od paru, w zasadzie od chyba 2-3 lat. I to jest trochę taki case, jak było z Fleabag, tak? Który jakby nagle też w drugim sezonie dostał jakby więcej nagród chyba niż w pierwszym i nagle jakby też zrobił w ogóle szał na ten serial. No ten serial jest dłuższy, ale też jest właśnie fajny, że jakby dopiero od niedawna jakby tak wrócił do, czy tam w ogóle się pojawił w takiej świadomości szerokiej. Także to też jest fajnie, że bo ten serial się zakończył, więc też jakby fajnie, że dostał nagrody jakby takie za przypieczętowanie tego, co się pokazywało w poprzednich sezonach. No i to, co zaczęliśmy, czyli ten Jason Sudeikis za Ted Lasso, to też super nagroda, bo rzeczywiście jakby, tak jak przyznaliśmy w tym odcinku, no Ted Lasso bardzo fajny serial, bardzo pozytywny, więc to rzeczywiście fajnie, że zostało docenione. Drugi sezon już wkrótce, także tak.
A Jan, chcesz coś dodać na temat Złotych Globów?
Wiecie co, no mnie chyba najbardziej to, co tam się wtrąciłem przez chwilę, ucieszyła informacja, że Aaron Sorkin dostał za Proces siódemki z Chicago. Uważam, że w pełni zasłużona nagroda i cieszę się, że nie dostał za reżyserię, bo uważam, że tak jak rozmawialiśmy o tym w odcinku, nie, że ta reżyseria była już no, lepsza niż tam w poprzednim filmie, ale to jeszcze nie jest ten jakby taki chyba topowy poziom. To dużo rzeczy to bez zaskoczeń, tak jak powiedział Michał, no Ted Lasso jak najbardziej jestem na tak, The Crown też się cieszę, że pozgarniało nagrody i Gambit Królowej również, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zobaczyć Nomadland, bo no, słyszę od miesięcy właściwie o tym filmie, no, chyba wszyscy słyszymy, więc generalnie chciałbym, żeby już był do obejrzenia, chociaż trochę się boję, że zrobi się hype, a potem obejrzeć tak myślałem, że będzie lepiej. W każdym razie, no w sumie chyba wszystkie kategorie, no to fajnie, że dużo dobrych produkcji dostało te nagrody. Bez zaskoczeń jakichś tam większych, no moim zdaniem. Jak dzisiaj rano właśnie wstałem, spojrzałem na listę, tak o tutaj fajnie, okej, dobra, spoko. No, generalnie mam wrażenie, że tutaj nie ma jakichś wielkich zaskoczeń i nawet nie ma coś takiego, jak było, pamiętam, że był taki okres, jeśli chodzi o Złote Globy, że to była dla mnie taka trochę taka wytyczna na przykład, na co zwrócić uwagę, bo często było tak, że pojawiały się tam nominacje i nagrody dla, załóżmy, seriali czy filmów telewizyjnych, o których wcześniej w ogóle nawet nie słyszałem. I potem zwracałem sobie uwagę na jakiś tam tytuł i go sobie nadrabiałem, a tutaj nawet za bardzo takich produkcji nie ma.
No bo w tym roku w zasadzie wszyscy siedzieli w tym samym internecie i oglądali to samo, bo też mniej produkcji wychodziło, a jak wychodziły, to wychodziły tymi szerokimi drogami dystrybucji, które jakby dostępne były w zasadzie dla wszystkich, więc mam wrażenie, że w tym roku po prostu bardziej byliśmy zorientowani w tym, co się w ogóle dzieje tak naprawdę, jakoś mocniej niż zwykle, bo też po prostu jakby też no, przemiał tych produkcji był mniejszy, tak? Bo czasami właśnie wpadały na jakieś takie rzeczy, które się pojawiały właśnie jak ty powiedziałeś, nie wiadomo skąd, natomiast no, w tym roku jakby nawet nie bardzo było nie wiadomo skąd, bo nie miały trochę jakby gdzie być pokazywane, żeby tak znienacka się pojawić tak naprawdę.
Wiem, co mnie jeszcze cieszy, jaka nagroda. Bardzo mnie cieszy nagroda dla Marka Ruffalo za serial To Wiem Na Pewno, który był na HBO w zeszłym roku. Mhm. To jest świetna rola, to właściwie podwójna rola, bo on tam gra braci bliźniaków i jeżeli ktoś tego serialu nie widział, to polecam. To jest miniserial, więc tam jest w ogóle chyba, nie wiem, 6 odcinków, ale to jest kawał dobrego, dobrej telewizji, to za reżyserię Derek Gianfranco odpowiada, więc jak kojarzycie nazwisko reżysera, to wiecie, jakich klimatów możecie się spodziewać.
I widzę, że mamy ładne elementy do przejścia dalej, bo i Złote Globy, i reżyser, o którym wspomniałeś, czyli możemy przejść do filmu, który był i nominowany do Złotego Globa w kategorii aktorskiej. I pomysł sam na film również powstał w głowie wspomnianego przez ciebie reżysera, nie będę próbować wymieniać jego nazwiska jeszcze raz, bo nie wiem dokładnie jak się czyta, ale przejdziemy do filmu Sound of Metal, czyli pierwszego filmu Petardy tegorocznej. Chociaż to w zasadzie jest ciekawe, bo ten film de facto wyszedł, pierwszy raz został pokazany już w 2019 roku w Toronto. Potem zaczął drogę festiwalową dalszą od stycznia 2020 i pojeździł po różnych festiwalach. I tak naprawdę dopiero teraz dostał dystrybucję ograniczoną w listopadzie w Stanach, więc dopiero do tego rozdania się liczy w tym momencie. I to jest film w reżyserii Dariusa Mardera, ze scenariuszem dwójki braci, Abrahama i Dariusa właśnie Marderów. I to jest bardzo ciekawa produkcja, która moim zdaniem bardzo fajnie radzi sobie z tym, że wrzuca nas tak naprawdę w wir akcji w zasadzie od razu. W zasadzie bardzo nam blisko przybliża bohaterów już od pierwszych scen. To jest film o parze, którzy są razem, jeżdżą po Stanach i grają muzykę rockową. Dziewczyna jest wokalistką, natomiast główny bohater gra na perkusji. No i w zasadzie już mniej więcej po 10 minutach dostajemy główny problem tego filmu, czyli fakt, że nagle nasz bohater przestaje słyszeć jakiekolwiek dźwięki i bardzo szybko się okazuje, że po prostu traci słuch. I to w zasadzie traci słuch do takiego poziomu, że tak naprawdę nie słyszy już prawie nic. Co dla muzyka jest szczególnym problemem, co jest akurat też ciekawym pomysłem, dlatego że na początku właśnie bohater jest tak pewny siebie, że mówi swojej dziewczynie, wokalistce, że on będzie z pamięci grać. Jakby to nie ma problemu, on będzie z pamięci grać, przecież tyle razy to grali, jest w zasadzie powtarzalne trochę te sety, więc on może grać z pamięci. No ale szybko się okazuje, że to wcale nie jest takie proste. I ten film bardzo właśnie tym szybkim, na szybkim poziomie, w szybkim tempie wrzuca nas tam w środek tego problemu i pokazuje nam świat bohatera jakby z jego perspektywy, pokazuje nam właśnie jak to jest trudno się odnaleźć w zupełnie nowych warunkach, jak to jest przerażające, kiedy nagle przestaje się słyszeć. I to, co jest właśnie fajne w tym filmie, jakby to, co jest tak mocno oddziałujące, to właśnie, że warstwa dźwiękowa jest genialnie poprowadzona, bo my po prostu jako widzowie po prostu jakby współodczuwamy to, co czuje bohater, współsłyszymy też to, co on czuje, czy w zasadzie nie słyszymy. Ten film się właśnie, na przykład to był pierwszy film, który ja zobaczyłem w kinie i dla mnie na przykład właśnie samo doświadczenie kinowe było super, bo właśnie na tych wielkich głośnikach kinowych to jeszcze większe wrażenie robiło, ta cisza po prostu aż tak ogłuszała zewsząd, to było naprawdę fajnie pomyślane. Bardzo jest też ciekawy pomysł, bardzo prosty oczywiście, ale to się sprawdza, że kilkakrotnie dostajemy, więc ten film jest prowadzony z tej perspektywy personalnej, z tej perspektywy subiektywnej bohatera, ale co jakiś czas dostajemy taką obiektywną perspektywę z zewnątrz, kiedy jakby słyszymy, jak to wygląda, gdybyśmy stali po prostu z boku tej sytuacji. Więc to są takie momenty, które jeszcze mocniej ten dramat podkreślają. No i mi ten film się bardzo podobał, uważam, że rzeczywiście jest i świetnie zagrany, bardzo ciekawie napisany. Ja tam, po prostu ja jakby wsiąknąłem w niego od początku do końca, bardzo mnie mocno do siebie przyciągnął, bardzo się zżyłem z bohaterami, bardzo się zżyłem z tym problemem i też właśnie mi się podobało to, że takimi właśnie w zasadzie łatwymi środkami to zostało poprowadzone. Jakby nie potrzeba było długiej backstory, tylko tak naprawdę kilka prostych informacji i jakby od razu wiemy, na czym stoimy. To było też fajne, że taki niski trochę próg wejścia do tej historii, że to jest łatwo łatwo jakby ją zrozumieć jakby w różnych regionach, w różnych miejscach świata, bo jest jakby na tyle jakby uniwersalna w tym sposobie prowadzenia.
Ja jeśli mogę coś powiedzieć, to dla mnie w ogóle ten film tak od strony wizualnej, tu Julia spokojnie, jeszcze to nie jest jeszcze ten tekst, tylko takiego odbioru mojego bardzo przypominał filmy wspomnianego wcześniej reżysera, który maczał również palce przy tym filmie, bo na przykład główny bohater Sound of Metal bardzo przypominał na przykład Ryana Goslinga z Place Beyond the Pines, przede wszystkim wizualnie, bo też był cały w tatuażach, ale też te blond włosy i takie nastawienie do tego całego świata, że okej, jest tak i tak, ale ja i tak chcę zrobić po swojemu, więc nawet wizualnie ten film, ten color grading, to wszystko tak bardzo mi przypominało na przykład Place Beyond the Pines między innymi. I naprawdę podobnie jak ty, ja w ten film tak bardzo dobrze wszedłem i on jest genialny, jeśli chodzi o tą stronę przede wszystkim audio, to co powiedziałeś o te dźwięki, a właściwie brak dźwięków w pewnych momentach, ta perspektywa bohatera, w sensie to, co on słyszy, że on słyszy jakieś takie dudnienie albo dźwięk taki bardzo, bardzo zamaskowany, już taki bardzo ledwo słyszy ten dźwięk. To było naprawdę rewelacyjne. Ja ten film akurat oglądałem w domu, bo jest on na Amazonie amerykańskim dostępny. I oglądałem go w słuchawkach, tylko takich, wiesz, zamkniętych słuchawkach. Mhm. Więc też domyślam się, że w kinie to robiło jeszcze większe wrażenie, ale w momencie, kiedy tych dźwięków w słuchawkach żadnych nie miałem i tak z zewnątrz i wchodziła ta cisza albo jakiś pisk, czy właśnie taki dudniący odgłos, to naprawdę robiło to bardzo dobre wrażenie. Uważam, że ten film jest świetnie pod tym względem zrobiony. No oczywiście też jest, tak jak wspomniałeś, bardzo dobrze napisany. Bohaterowie są tutaj bardzo autentyczni. Mówię tu nie tylko o głównym bohaterze, ale także o drugich planach. Jest to genialny film, jeśli chodzi o radzenie sobie w tym przypadku ze stratą, ale z taką stratą jednego z naszych zmysłów, czyli z jakąś niepełnosprawnością, która staje się częścią naszego życia. I ja ten film odebrałem jakoś trochę osobiście do mnie przemawiał, z racji tego, że ja w innej sferze musiałem sobie poradzić, ale jak zachorowałem parę lat temu, to też musiałem sobie jakby przetłumaczyć pewne rzeczy. I ten film idealnie pokazuje, że oczywiście trzeba się starać walczyć o różne rzeczy, które się w naszych życiach dzieją, ale czasami po prostu trzeba się poddać temu, co się wydarzyło. Trzeba to zaakceptować, zamiast po prostu cały czas usilnie na noże z tym losem walczyć, to trzeba umieć przetłumaczyć, że okej, stało się tak, jak się stało, muszę się teraz dostosować do nowej rzeczywistości i po prostu razem z nią płynąć dalej. I pod tym kątem ten film zrobił na mnie naprawdę, naprawdę duże, ale to duże wrażenie. No i przede wszystkim to, że jest tu świetne drugie plany są, które są twarze, które są albo nowe, albo mało znane, a naprawdę dały z siebie wszystko. Michał, może jeszcze coś dodasz, bo Julia właśnie dała znać, że internet stwierdził, że jej nie lubi.
No najgorzej. Dobrze, to ja tak mogę, bo mi się jeszcze jeden element, który wynika ze scenariusza, ale jeszcze bardziej wynika z samej reżyserii, to było to, że na przykład bardzo mi się podobało kwestia gestów i kwestia tego, jak zostały wykorzystane gesty w tym filmie i tego, jak właśnie w tej warstwie takiej pozasłownej, że niektóre rzeczy nie zostają wypowiedziane przez bohaterów bądź wypisane, tylko zostają jakby tak niewerbalnie tikami albo zachowaniem ciała przekazane. To była jedna rzecz, która naprawdę mocno mnie uderzyła i dotknęła i też sprawiła, że tak jak ty powiedziałeś, to jest bardzo wiarygodne, czyli zachowanie w szczególności bohaterki Olivii Cook i jakby to, jak jej zachowanie, takie nawet bezwiedne, jakby jak charakteryzuje tą relację. To był dla mnie taki moment tego filmu, w którym się pojawia właśnie taki bardzo charakterystyczny gest. To było po prostu coś takiego, co bardzo mi pokazało, że jak bardzo przemyślany jest ten film, jak właśnie ta historia jest ułożona sensownie pod wieloma względami, jak wszystko jest tak naprawdę przemyślane co do najdrobniejszego detalu. Ja też w takim razie oddam niejako głos Julii, której nie ma, bo wiem, że chciała bardzo dużo powiedzieć o Paulu Rachim. Tak mi się wydaje, że tak się jego nazwisko odmienia po polsku, ale trudno mi powiedzieć. Paul Rachim. Która rzeczywiście jest, jak ty wspomniałeś, te role drugoplanowe są oczywiście świetne i on rzeczywiście też wybitnie się sprawdza tutaj jako taki bohater, który pomaga naszemu głównemu bohaterowi w trudnych chwilach. I ta postać jest rzeczywiście bardzo wielowymiarowa, bardzo wiarygodna, bardzo ciekawie poprowadzona. I rzeczywiście to jest taki aktor, którego ja nie znałem za bardzo wcześniej, a sprawia wrażenie, że warto może zwrócić na niego uwagę, warto może przejrzeć sobie filmografię i zobaczyć, w jakich rzeczach jeszcze mógł grać, bo to rzeczywiście ta rola jest mocno przykuwająca uwagę i bardzo ciekawa. Także tak, to ja chyba tyle bym dodał, właśnie ta kwestia gestów konkretnie.
Okej, okay, no to jako, że mieliśmy mały problem techniczny, to ja w tym momencie powiem o osobie, na którą poza Rizem Ahmedem najbardziej zwróciłam uwagę w tym filmie, czyli o Paulu Rachim, który moim zdaniem, jeśli chodzi o Złote Globy, to właśnie on został tym wielkim ominiętym już na etapie nominacji. To jest trochę taka rola, jak Sam Elliott miał 2 lata temu w A Star Is Born. Bardzo podobna nawet charakterologicznie, nawet bym powiedziała, że Sam Elliott mógłby zagrać tę rolę zamiast Paula Raciego i Paul raczej mógłby zagrać rolę Sam Elliotta analogicznie. I to była rola, która bardzo dobrze równoważyła tę dziwną, znaczy dziwną, specyficzną energię Riza Ahmeda i jego postaci, która w ten swój charakterystyczny sposób musiała sobie poradzić z wkraczającą w życie niepełnosprawnością i faktycznie tutaj bardzo ładnie się to tak tonowało, zgrywało. Mam pewien problem z tym filmem. Z tego, co udało mi się usłyszeć pomimo problemów technicznych, to mówiliście raczej w superlatywach o tym filmie. I ja jakby uważam, że ten film ma jedyną wadę, to znaczy od pewnego momentu troszkę nie wie, co zrobić z wątkiem Olivia Cook. I tak na dobrą sprawę to jest trochę moim zdaniem zmarnowane. Wydaje mi się, że mogło być go więcej, bo mimo iż to jest film faktycznie o tym radzeniu sobie z tą niepełnosprawnością, faktycznie taki portret jednostki w tej nowej sytuacji, to się dzieje dopiero od pewnego momentu, jednak ten początek i to zakończenie, taka klamra pokazuje nam, że jest jakaś osoba obok, a trochę mam wrażenie, że w środku jej rola mogłaby być odrobinkę większa, bo tak to ta klamra jest absolutnie bardzo ładna i gdzieś tam ostatecznie pokazuje, że mimo iż są osoby wokół nas, to ostatecznie my musimy sobie poradzić sami, jakby to w naszej gestii leży oswojenie się z tą nową sytuacją. I to jest spoko, tylko brakuje mi trochę takiego w środku jej miejsca ładnego, ale poza tym super. Czy padł już mój ulubiony tekst o technicznych walorach filmu?
Nie, jeszcze nie. Czekałem z tym specjalnie na ciebie.
Okej.
Bo więc jak już Julia zdążyła zauważyć, ja wspomniałem o tym, jeśli chodzi o ten dźwięk, że ten film jest bardzo, bardzo dobrze udźwiękowiony. Jest po prostu świetny pomysł na to, nie jest po prostu fajny zabieg, tylko naprawdę czuć, że to jest przemyślane, tak jak też Michał powiedział, że ten film jest po prostu przemyślany, tak? To jest przemyślane, jak on nie został zrobiony. No i oczywiście też zdjęcia także mnie tutaj zachwyciły. Ja tu po raz kolejny wspomnę to nawiązanie do Place Beyond the Pines i czuję, że jakby te dwa twory kultury są ze sobą bliskie i one trafiają jakby w mój gust. Tak? Ja się świetnie w tym filmie odnalazłem, jeśli chodzi o audiowizualną stronę. Co prawda początkowo się bałem, że będzie więcej tego walenia w bęben i darcia się, że będzie dużo takiego metalu, ale okazało się, że jakby obawiałem się tego, jak widziałem jeszcze zwiastuny, ale okazało się, że nie ma tego tak dużo. No i tu się na pewno muszę pod tym podpisać, że ten film jest naprawdę zrealizowany rewelacyjnie i chciałbym, żeby zgarniał nagrody. Oczywiście rewelacyjnie będzie też zrealizowany drugi film, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, no ale skoro Julia mnie przywołała, to musiałem to powiedzieć.
To jeszcze nie był dokładnie mój ulubiony tekst, jeszcze nie było słowa w słowo, także pamiętaj przy kolejnym filmie, żeby już powiedzieć dokładnie.
Dobrze, przepraszam. No. Nie przypilnowałem, ale będę pamiętać.
Wybaczam. Czyli właściwie...
Tak, możemy spokojnie przejść dalej.
Tak.
Jak najbardziej.
Myślę, że tutaj na koniec zrobimy klamrę z ostatecznym poleceniem tych obu filmów, ponieważ oba zdecydowanie na to zasługują, a myślę, że gdzieś są grane na pewno. Także tak, drugi film. Żeby nie powtórzyć sytuacji z poprzedniego odcinka, to już teraz powiem, że tym filmem jest Obiecująca młoda kobieta, Promising Young Woman, Emerald Fennell. To jest jej debiut reżyserski, pełnometrażowy. I to jest.
Jakby ktoś nie kojarzył nazwiska, to jest aktorka, znaczy tutaj reżyserka i autorka scenariuszy, ale ona jako aktorka wcieliła się w rolę Camille w ostatnim sezonie The Crown.
Ona również pracowała przy Killing Eve, pracowała przy Fleabag chyba. Ma trochę ze sobą współpracy z Phoebe Waller-Bridge. One chyba są przyjaciółkami nawet prywatnie, więc jest tutaj takiej dużo zadziorności, którą myślę, że Phoebe Waller-Bridge również w sobie ma. Ten film jest takim kinem zemsty na XXI wiek, zresztą tak się o nim mówiło, kiedy w zeszłym roku się pojawił w Sundance, to jest takie kino zemsty ery Me Too, ponieważ o czym ten film opowiada? Mamy główną bohaterkę, Cassie, graną przez Carey Mulligan i poznajemy ją w sytuacji, kiedy ona udaje, że jest pijana przed mężczyzną granym przez Adama Brody'ego. On ją bierze do siebie do domu, gdzie próbuje, no i ją po prostu molestuje seksualnie, no tyle, no nazywając rzeczy po imieniu. Dobiera się do niej, widząc, że jest pijana i okazuje się, że ona tak naprawdę pijana nie jest, tylko udaje tak, aby pokazywać mężczyznom, jakimi tak naprawdę są seksistami wychowanymi w kulturze gwałtu, która przyzwala im na ciągłe zachowywanie się jak drapieżniki. Tak, nazywając rzeczy po imieniu. I tak naprawdę to jest punkt wyjścia. Z każdą kolejną sceną poznajemy, kim tak naprawdę Cassie jest, co stoi za tym, że ona co tydzień chodzi do tych klubów i udaje przed mężczyznami pijaną, aby pokazać im, jacy są tak naprawdę. Dowiadujemy się, że ma za sobą pewną przeszłość, że straciła pewną osobę w wyniku molestowania seksualnego pośrednio oraz zmowy milczenia tak naprawdę panującej w pewnym środowisku. I cóż, i nagle przed Cassie staje pewna szansa rozliczenia się z przeszłością w taki sposób, że na jej drodze pojawia się osoba z czasów studenckich, kiedy ta tragedia w jej życiu się stała i po kolei za tą osobą w głowie Cassie pojawiają się pomysły na rozprawienie się z innymi, którzy również jakby brali udział w tej zmowie milczenia i nie tylko. Tak. Czy o czymś jeszcze fabularnie zapomniałam, czy nie za dużo powiedziałam?
Myślę, że tyle wystarczy.
Okej, okay, to bardzo dobrze. Ja już jakby wtrącę swoją opinię od razu. Ja jestem tym filmem absolutnie zachwycona. Mam nadzieję w ogóle go zobaczyć kolejny raz, ale Michał zaraz tutaj coś wtrąci o swoich doświadczeniach z takim przeżyciem tego filmu. Uważam, że tak, to jest ta feministyczna opowieść zemsty na XXI wiek, na jaką zasługujemy. Ten film znakomicie rozprawia się z takim casualowym seksizmem, świetnie gra konwencją gatunkową i takim przeestetyzowaniem zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Dosłownie w jednej scenie mamy piosenkę Paris Hilton, a w drugiej znajomy zwrócił uwagę muzykę niczym z filmów Christophera Nolana, normalnie soundtrack Hansa Zimmera. I to jest naprawdę takie intensywne. Nie ma tutaj scen nieprzemyślanych. Każdy kadr na dobrą sprawę jest ułożony tak, aby coś nawet często symbolizować, gdzie mamy na przykład tą słynną aureolę niebieską w kawiarni, w której Cassie pracuje. Soundtrack jest przecudowny. W ogóle Emerald Fennell myślę, że pokazała się tym filmem z jak najlepszej strony, jako reżyserka niezwykle świadoma, operująca tą materią filmową w taki niesamowicie finezyjny sposób, a równocześnie bardzo, tak jak już wcześniej, już tutaj się powtórzę, świadomy. No i oczywiście jeszcze tutaj na koniec dodam, Carey Mulligan jest absolutnym złotem i będę jej kibicować przy każdych nagrodach. Zresztą wczoraj również jej kibicowałam, no ale wyszło jak wyszło. Ona tę rolę ogrywa znakomicie, tym bardziej, że mamy do czynienia z bohaterką, która jest niejednoznaczna tak naprawdę moralnie. Jakby na to spojrzeć, czy takiej czystej strony, ponieważ ona zarówno ma, ona ma za sobą przeszłość, nie chce ruszyć do przodu, jest niesamowicie straumatyzowana i trochę szuka tego, czym tak naprawdę jest zemsta w tym przypadku. No tak jak w każdy, tak jak w ogóle w kinie zemsty, tutaj mamy cały sens i to, co właściwie zemsta osobie, która chce jej dokonać, daje. I to w ten film również ogrywa znakomicie moim zdaniem. No i teraz oddaję głos któremuś z was.
To ja chętnie przejmę. Ja od razu powiem, że się mogę podpisać w zasadzie pod większością rzeczy, które ty powiedziałaś. I od razu się odnieść też do kilku innych wątków. Czyli przede wszystkim tak, no to jest film, który jest nie dość, że w pełni świadomy, to jeszcze bardzo świadomie grający tymi kliszami gatunkowymi i pomysłami gatunkowymi. I jakby reżyserka pokazała się, tak jak powiedziałaś, z jak najlepszej strony, bo ona wie, w jaki sposób operować emocjami, w jaki sposób prowadzić sceny, by one wywołały konkretne emocje w widzu. Jest bardzo też ciekawe, ograne to, że często my mamy takie skonfliktowane emocje. Tak jak bohaterka sama jest skonfliktowana trochę wewnętrznie, tak my trochę oglądając niektóre sceny też jesteśmy skonfliktowani wewnętrznie, bo z jednej strony to jest przerażające, tak prawdziwie przerażające to, co się dzieje na ekranie, a z drugiej strony to jest pokazane w taki sposób, który jakby wywołuje nasz uśmiech, ale taki i taką pozytywną reakcję. To jest bardzo i bardzo płynnie tu się przechodzi pomiędzy takimi scenami, które są po prostu rzeczywiście zabawne, rzeczywiście śmieszne, takie, że wywołują pozytywne emocje, a scenami, które po prostu mrożą krew w żyłach i po prostu nie możemy się ruszać. I takim kontekstem dla tego filmu, mi się wydaje, bardzo dobrym jest serial I May Destroy You, bo mam wrażenie, że one w podobny sposób operują właśnie budowaniem napięcia, budowaniem znaczeń, pokazywaniem właśnie różnych sposobów myślenia, właśnie zwłaszcza w kontekście przemocy seksualnej i molestowania, ale też przede wszystkim to, co ty powiedziałaś o tym, że jest niejednoznaczna bohaterka. To też jest taka kwestia, że ten film idealnie pokazuje, jak bardzo ta cała pieprzona kultura gwałtu po prostu wszystko psuje, w sensie jak bardzo rzutuje na nasze życie no, przez lata. Też jest bardzo fajnie ograne to w samym sposobie i też gry, ale też na przykład make-upu, sposobu ubrania, czyli na przykład to, że Carey Mulligan, która tutaj gra 30-latkę, co jest jakby ważnym elementem tej fabuły, no nie wygląda na tyle lat, nie zachowuje się na tyle lat i to jest takie trochę pokazanie, że ona no, utknęła w miejscu, nie może ruszyć z miejsca, no bo nie może się pogodzić z tą przeszłością i tej próby właśnie zemsty też jakby nie przynoszą ulgi. To jest właśnie takie pokazane, jak bardzo takie czyny z przeszłości, jak bardzo to, co się dzieje, jakby bardzo ten system po prostu gnoi osoby i nie można wyjść, jakby nie ma sposobu na ucieczkę. I tak naprawdę też kwestia właśnie takiej właśnie trochę pogodzenia się z losem, ale też takiego ogrania, przeżycia tych traum, jakby też, nie wiem, wyterapeutyzowania się z tego, co się wydarzyło, jak bardzo to jest wszystko ważne. I to jest bardzo właśnie ważna kwestia. Ścieżka dźwiękowa w tym wypadku jest po prostu rozpisana idealnie, bo ona tak naprawdę jest bardzo ciekawy element, że w zasadzie wszystkie piosenki w tym filmie, poza jednym coverem i poza muzyką instrumentalną, są napisane przez kobiety, co ma bardzo duże znaczenie i to był celowy zabieg i jakby ta muzyka tak naprawdę bardzo mocno oddaje przeżycia bohaterów, pokazuje jakiś rodzaj buntu, pokazuje jakiś rodzaj niezgody, pokazuje jakby jak system, w którym żyjemy jest po prostu no, tłamszący w jakiś sposób, więc ten film rzeczywiście się rozprawia z bardzo wieloma tematami, bardzo też fajny jest dobór aktorski, bardzo celowo są dobrani ci aktorzy, ci mężczyźni, którzy w różny sposób napastują bohaterki, czy bohaterkę w zasadzie główną, bo to są aktorzy znani głównie z seriali komediowych i z takich ról, które są raczej pozytywnie rozpatrywane i w naszej głowie jakby się rodzą skojarzenia z takimi pozytywnymi postaciami, tak jak właśnie wspomniałaś Adama Brody'ego, czyli taką postać, która w wielu właśnie bardzo głowach się kojarzy z Sethem Coenem z OC, tak jest Max Greenfield z Jesse Chłopaki, to też jakby konkretny ciąg skojarzeniowy, więc tutaj reżyserka bardzo umiejętnie poprowadziła te elementy, jakby ogrywając cały szereg znaczeń. I też ta ścieżka dźwiękowa, o której wspominałem, też jest bardzo, bardzo różnorodna, też pojawia się na przykład też nawiązanie do musicalu tam, bardzo konkretna piosenka, która też jakby, jakby pokazuje tą całą sytuację jeszcze z innej strony, więc to jest przemyślane po prostu na każdym możliwym poziomie, nie tylko scenariuszowym, ale właśnie też takim realizacyjnym, że tak ty powiedziałaś, tam no każdy kadr rzeczywiście ma znaczenie, ma jakieś odniesienie do czegoś. No i ten film tak, no to jest film, który po prostu ja się zachłysnąłem nim, zachwyciłem i tak jak ty powiedziałaś, ja też wyszedłem z kina z poczuciem, ja chcę jeszcze raz i rzeczywiście drugi raz zobaczyłem. I tu jest właśnie bardzo ciekawa kwestia tego, jak bardzo trzeba czasami uważać z takimi, ze spełnianiem takich rzeczy, które chce się rzeczywiście od razu zrobić, bo tak jak po pierwszym seansie ten film po prostu nie chciał mi wyjść z głowy, po prostu jakby siedział ze mną, soundtracku słuchałem non-stop i nie mogłem się po prostu uwolnić, tak za drugim razem ten film nadal mi się podobał, ale jakby trochę się nasyciłem. Jakby po pierwszym seansie miałem taki trochę niedosyt. Jakby ten film ze mną siedział, został ze mną, jakby cały czas jakby kołatał mi się po głowie, zwłaszcza, że ma też bardzo specyficzne zakończenie, nie chcę nic mówić więcej, ale jest takie, że no siedzi to w głowie i się zastanawiamy jakby co dalej. Natomiast po drugim seansie jakby już się nasyciłem i jakby on nie kołaczy się tak z tyłu głowy aż tak bardzo. I to jest też taka ciekawa kwestia, bo miałem bardzo podobną sytuację kilka lat temu, kiedy na festiwalu udało mi się zobaczyć Call Me By Your Name i potem ono przez cały rok za mną chodziło, głównie ze sprawą muzyki, jednego utworu muzycznego, którym był dostępny wtedy, bo wtedy jeszcze soundtrack nie wyszedł, więc wtedy tylko Love My Way było dostępne. Więc jakby ten film za mną chodził, po czym kiedy poszedłem drugi raz do kina, kiedy już był w polskich kinach, to w zasadzie się nasyciłem tym filmem, jakby domknąłem tą historię i jakby on już nie siedział, jakby nie kołatał mi się po głowie. Więc tutaj z Obiecującą Młodą Kobietą jest w zasadzie podobnie, ale tak, ja uważam, że to jest po prostu jeden z najlepszych, z najlepszych filmów ostatnich miesięcy. Jestem po prostu zachwycony wszystkim, co w zasadzie tutaj zobaczyłem. I tak, i to jest dopięty na ostatni guzik. I rzeczywiście Emerald Fennell to jest jakby tym filmem pokazała, że to jest nazwisko, na które jakby warto czekać i warto zobaczyć, co dalej, jak jej kariera się potoczy. I oddaję głos.
Ja z czekaniem, no to tutaj się tak podepnę pod to, że ja zawsze czekam na każdy film z Carey Mulligan. To jest aktorka, której karierę śledzę już chyba ponad 10 lat, bo właściwie odkąd zobaczyłem Była sobie dziewczyna, to wiedziałem, że warto na nią zwracać uwagę i każdy film z jej udziałem tylko mi to potwierdza. Nie inaczej jest w przypadku Obiecującej Młodej Kobiety. No bo słuchajcie, po pierwsze, no jak ten film jest zrobiony technicznie? Jak ten film wygląda?
Jest! To...
Naprawdę, tutaj potwierdzę wszystko, co mówiła w tym temacie Julia i Michał, że bardzo fajnie ogrywa tutaj różne gatunki i to widać w rozmaitych scenach. Tak? Raz mamy scenę, która przywodzi nam na myśl jakiś jeden gatunek filmowy, potem inny. Muzycznie tutaj Michał przede wszystkim mówił o tym, że soundtrack tutaj jest genialny, są świetnie wykorzystane. Raz, że sam score jest świetny, to oczywiście jeszcze covery różnych znanych piosenek i taki instrumentalny cover Toxic Britney Spears jest po prostu, on jest do usłyszenia przede wszystkim w zwiastunie, więc jeżeli widzieliście zwiastun, to go skojarzycie. No jest to coś, co bardzo zapada w pamięć i można katować to nieustannie. Oczywiście soundtrack składający się z piosenek to też jest taki, że się włącza i można po prostu do pracy zapętlać nieustannie. I zdecydowanie zgadzam się z tym, że jest to film, który bardzo oryginalny, wyjątkowy, nowy i bardzo trafny sposób podejmuje tematykę właśnie tego molestowania seksualnego i całej tej naszej aktualnej ery Me Too. I to jest kolejny taki film, w którym miałem takie momenty, że wstydzę się tego, że jestem mężczyzną. W sensie, że należę do tego samego...
Miałam się właśnie o to zapytać.
Że należę do tej samej jakby grupy gatunkowej, co takie po prostu, brzydko powiem, takie mędy i takie potwory. No, wiem, że nie powinienem się tego wstydzić, bo to ja określam, jakim ja jestem mężczyzną, ale po prostu jest mi wstyd, że po prostu coś takiego się dzieje. Tu akurat mówimy też o tym, o tym najczęstszym prześladowaniu seksualnym, czyli mężczyzn w stosunku do kobiet. Oczywiście są też wypadki odwrotne, ale te są częstsze i tych ten film dotyczy. I to jest też niezwykłe w tym filmie, że on mówi o takich tematach, ale mówi o nich w sposób taki przystępny dla widza. Tak jak Michał tutaj zwrócił na to uwagę, że czasami coś jest podane tak, że możemy się uśmiechnąć, a czasami no, płakać nam się chce przez to, co widzimy na ekranie. Ale to jest ogromna zaleta tego filmu, że właściwie każdy ten film może obejrzeć. Ja ten film mogę śmiało polecić zarówno znajomym, jak i na przykład rodzicom, czy jakimś innym, nawet obcym ludziom, tak jak robimy to w tym momencie. Więc to jest naprawdę duży sukces reżyserki, że jej się to udało zrobić w taki sposób i chciałbym, żeby takich filmów powstawało zdecydowanie więcej. Mam nadzieję, że to jest taki początek właśnie, że coraz więcej będzie tego tematu podnoszonego w ten sposób, tak? Bo oczywiście cieszę się, że są również produkcje, które bardzo dosadnie niektóre rzeczy przedstawiają i takich też powinno być więcej. No ale umówmy się, no nie zawsze wszystko można tak mocno pokazywać, wtedy to nie do wszystkich dotrze, bo po prostu nie wszyscy będą chcieli to oglądać. Czasami coś jest tak pokazane, że odwracamy wzrok i tyle i nie chcemy już patrzeć na coś więcej. A ten film no naprawdę robi to świetnie. Dla mnie też on jest, bardzo mnie cieszyła obsada w ogóle w tym filmie. Tak jak tu wcześniej padło, że są tutaj na przykład mężczyźni, którzy są kojarzeni z innego typu produkcji. Na mnie tutaj uwagę zwróciło to, że pojawia się tutaj i Alison Brie i Chris Lowell, którzy pojawiają się przecież, czy którzy są jednymi z głównych bohaterów w Glow, które my kiedyś z Julią tutaj omawialiśmy i aż mi się łezka w oku zakręciła, że nie będzie tego czwartego sezonu. No ale cóż, no ja się mogę tylko podpisać pod wszystkim, co już Julia z Michałem powiedzieli, że to jest to naprawdę świetny film. Ja może nie zachwycałem się nim aż tak, jak zachwycała się i Julia i Michał, ale wciąż uważam, że to jest coś, co naprawdę warto zobaczyć. I jeżeli macie możliwość pójścia do kina, to koniecznie ten film zobaczycie teraz, a jeśli nie, no to pewnie jak będzie na jakichś nośnikach za parę miesięcy, bądź pojawi się może na jakimś streamingu, to nadróbcie go wtedy i potem wracajcie, bo to jest film, do którego chce się wracać, ja też chcę do niego wrócić, może nie zrobię tego tak szybko jak Michał, ale na pewno do niego wrócę, no bo przede wszystkim jeśli chodzi o tematykę, o sposób podania tej tematyki, no i o realizację, bo jak już powiedzieliśmy, jak ten film wygląda, jak on jest zrobiony technicznie, no to polecam z całego serca.
Ja bym bardzo chciała wrócić już teraz, ale niestety nie dali mieszkać w stolicy, żeby mieć szansę. No, u nas ten film niestety był tylko w weekend, dzień po dniu.
Dlatego też, bo jeszcze nie było oficjalnej premiery. Oficjalna premiera jest dopiero 5 marca, więc
tak,
możliwe,
ale
że
sprawdziłam już
wróci.
W kinach, nie będzie. Na razie okay. Nie
to
ma.
Świetnie, rewelacja.
Już to sprawdziłam. Znaczy nie wiem, może wejdzie trochę z opóźnieniem. Ale tak.
Wiesz co, bo to jest, bo to dlatego, że to jest UIP i UIP ma konkretne wytyczne dla kin i oni potrzebują jakby całej sali dla siebie w konkretnych godzinach, więc być może po prostu więcej mogą puścić twoje kina innych produkcji w tym czasie, kiedy byłby ten jeden, ale no ja jestem za tym, że po prostu można ten film oglądać, po prostu puszczać cały czas, bo no to jest coś, co ja też bym chciał, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, jestem po prostu zachwycony. Ja jestem naprawdę w pełni po prostu takich emocji mocnych i tak jakby dosadnych i szerokich jakby dość od dawna nie miałem w kinie, więc jestem no, zachwycony i bardzo polecam.
Ja z tymi dwoma filmami, o których dzisiaj rozmawiamy, mam coś takiego, że jeśli chodzi o Sound of Metal, to on bardziej do mnie trafił emocjonalnie, a na przykład Obiecująca młoda kobieta bardziej trafiła do mnie formą, ale no tutaj to nie jest ten film lepszy, ten film gorszy. Oba filmy mają bardzo dużo do zaoferowania, oba podejmują tematy w ciekawy sposób, zarówno formą, jak i przedstawieniem bohaterów, więc myślę, że no, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, no, to są dwa filmy petardy, które trzeba zobaczyć, no, prędzej czy później, ale zobaczyć trzeba i myślę, że w każdym z nich widz znajdzie coś dla siebie.
To ja jeszcze tylko na koniec dodam, bo to jest taki inside joke związany z moimi ocenami. Właśnie w trakcie naszej rozmowy poszła 10.
No ja właśnie zobaczyłem, to właśnie też chciałem to skomentować, bo właśnie siedzę na Filmwebie i właśnie też zobaczyłem, że minutę temu jak dawałem lajka za 9 z serduszkiem, to nagle patrzę, już jest 10. Także tak, no to jest właśnie takie kino, które po prostu no, na takie oceny zasługuje. Także no. Ja się pod tym podpisuję. U mnie na razie jest 9, ale może też urośnie, bo tak, no to jest kino po prostu wybitne.
U mnie jest bez oceny, bo ich nie praktykuję od jakiegoś czasu, ale mogę się podpisać pod tym, że jakaby to ocena miała nie być, to na pewno byłaby jedną z tych wyższych, ponieważ no zdecydowanie warto. To są takie filmy, które jak będą na przykład Oscary za te kilka tygodni i te filmy się, jeżeli którykolwiek z tych filmów, a najlepiej jakby oba pojawiły się na liście nominowanych, to jednemu i drugiemu będę bardzo, bardzo kibicować, jednak no jeżeli Carey Mulligan nie dostanie nominacji za ten film.
Nie, no nominację dostanie, to już nie ma co gadać.
No to wiesz, nigdy nie wiadomo, ale no jakby nie dostała, no to bym był bardzo zły, to mogę powiedzieć. Będę trzymać za nią kciuki, bo no to jest aktorka, która chyba w ogóle miała już chyba ze 3 nominacje do Oscara i chciałbym, żeby w końcu wyszła z tą statuetką i przy okazji tego filmu też przy podziękowaniach powiedziała, jak ważny jest ten problem i żeby na niego zwracać uwagi jak najwięcej i oby coraz więcej filmów właśnie głośno na ten temat mówiło.
2 nominacje do Złotego Globa i 1 nominację do Oscara.
A 1 nominację do Oscara, myślałem, że miała więcej.
Nie, okay. Dostanie na 100%, nie ma szans. Już to sprawdziłem, nie ma szans.
To był taki komunikat trochę niezrozumiały dla mnie, bo dostanie na 100%, po czym powiedziałaś, nie ma szans, więc trochę...
Wiecie, że nie ma szans, że będzie inaczej.
Okej, dobra, bo tak trochę się zdziwiłem, bo miałem taką dychotomię jakby w dwie strony i tak okej, dobrze. No ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dostała, bo no to jest rola po prostu też wyśmienita. To też się zgodzę. Bardzo szeroki wachlarz emocji. Tak, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby
jeszcze tylko dodam, że tak jak w przypadku na przykład Sound of Metal, fabuła była dla mnie w pewnym momencie już taka trochę przewidywalna. W sensie, czułem, w którą stronę to zmierza i do którego brzegu płyniemy. Natomiast jeśli chodzi o, o ten film, no to tu są takie bardzo ładne twisty i to się ogląda, no bo po prostu tak się to ogląda w pewnym momencie, tak, bo... że ekstra, no. Naprawdę. Tego szukałem od jakiegoś czasu i tego od dawna nie miałem, żeby mnie film po prostu tak pozytywnie zaskoczył fabułą, tak, że faktycznie usiądę i powiem, kurczę, co tu się może wydarzyć, więc w tym filmie to jest i jestem mu za to bardzo wdzięczny.
I zresztą samo to, co się dzieje, też jest jakby mocno komentuje całą sytuację, tak, jakby też stawiają w takim na metapoziomie i jakby no pokazuje trochę w jakiś sposób, trochę nas też stawia w tej sytuacji bohaterki i w tym, jak mamy sobie poradzić z tym, co się tam dzieje. Więc to jest rzeczywiście no mocne takie i właśnie też dlatego to jest coś, co sprawia, że jakby tak się z tym filmem chodzi po prostu potem i rozmyśla i jakby on zostaje w głowie i nie daje spokoju, człowiek chce jakby więcej. No to jest tak, no to jest rzeczywiście po prostu no przemyślane doskonale. Więc to jest rzeczywiście taki debiut, no jeden z tych takich najmocniejszych debiutów, jakie można zrobić, jakby tak właśnie powinno się robić kino.
Tak.
Także koniecznie do kina, zapraszamy, dziękujemy, pozdrawiamy.
I do następnego.
I do następnego.
Dziękuję i do usłyszenia.